Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Spotykamy się w letni, piękny dzień w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy, pisarza, publicysty, autora najnowszej książki, którą wydało wydawnictwo Fronda, Imperium Sodomy i jego sojusznicy. Już oczami wyobraźni widzę, jakby tutaj, Pawle, była jakaś działaczka lewicowa bądź działacz lewicowy. Wiesz, jakie byś etykiety dostał? Biały suprematysta, więc wiadomo, że homofob tym samym. No do tego, jak homofob to seksista, jak seksista to też rasista niewątpliwie, bo na pewno też tutaj niepoprawne politycznie musi mieć poglądy. No, a to nas prowadzi do antysemityzmu także również. Więc jesteśmy jeszcze w momencie, gdzie możemy o tym rozmawiać, ale to wcale nie jest takie pewne, że za kilka lat książka pod takim tytułem na przykład będzie przyjmowana przez firmy dystrybucyjne do sprzedaży. Dlaczego taki tytuł?
No, bo trzeba, dlatego taki tytuł, że trzeba korzystać. Skoro mówimy o tym, że być może za kilka lat taka książka nie będzie przyjmowana do sprzedaży czy do dystrybucji, no to trzeba korzystać z tego szczęśliwego momentu, w którym Polska jeszcze się znajduje, że wciąż można taką książkę napisać, opatrzyć takim tytułem, wydać i jeszcze można na jej temat normalnie rozmawiać. To rzeczywiście jest tak, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat rewolucja przyspieszyła. Te przykłady, które tutaj padły, czyli przykłady tych wszystkich, tego całego żargonu lewicowego, czyli seksista, homofob, rasista, suprematysta.
No, heteronormatywny.
Heteronormatywny, binarny, niebinarny. Zauważmy, jak te śmieci, bo ja bym tak powiedział, jak te językowe śmieci coraz bardziej opanowują naszą mowę. Może niezwykłą mowę ludzi, ale one opanowują na przykład mowę studentów na uniwersytetach, mowę ludzi wykształconych, czyli tych wszystkich, którzy później kształcą tych młodych. Tak?
Dziennikarzy,
mediów, one nie tylko opanowują na takiej zasadzie, że ludzie przyjmują to na zasadzie takiego zarażenia. No, ktoś gdzieś posłyszał, albo jest taka moda, tak się takie rzeczy krzewią, ale przecież wiele firm medialnych chwali się tym, chociażby przypadek Agory, chociażby przypadek Axla Springera, ale można by pewnie jeszcze innych firm, wielkich koncernów medialnych, które chwalą się tym, że prowadzą specjalne szkolenia językowe dla swoich dziennikarzy, reporterów, publicystów. No i te szkolenia polegają na tym, że po prostu tym ludziom wbija się do głowy ten politycznie poprawny żargon, którym oni się później mają posługiwać w opisie rzeczywistości. Czyli można powiedzieć tak, to co komuniści osiągali przy pomocy pałki, knuta i bagnetu w latach, na początku XX wieku po zdobyciu władzy w Rosji, czyli w Związku Sowieckim, dzisiaj dokonuje się w białych rękawiczkach, nie używa się może knuta i bagnetu, tylko używa się marchewki, o tak możemy powiedzieć, czyli całego systemu pozwalającego później tym ludziom robić karierę, bo oni doskonale rozumieją, że tylko przy pomocy takiego języka, przy pomocy używania tego żargonu, można należeć do tych, którzy odnoszą sukces, rządzą i są w tej elicie władzy. No to jest zresztą jeden z elementów tego imperium, które staram się opisywać. Bo problem nie polega na tym, żeby nagle, używając takiego powiedzenia, to nie jest tak, że nagle ludzie dzisiaj, nie wiem, w XXI wieku gwałtownie wzrosła liczba, nie wiem, homoseksualistów. Albo że nagle się przebudziły jakieś nieprawdopodobne pokłady wątpliwości do tego, czy mężczyźni są mężczyznami, a kobiety są kobietami i w związku z tym wszyscy zaczęli odczuwać niejasność i niepewność swojej własnej płci. Mamy do czynienia z czymś innym, to znaczy mamy do czynienia z bardzo świadomie zaprojektowanym procesem przemiany ludzkiej świadomości, za którym to procesem stoją i wielkie pieniądze wielkich koncernów czy korporacji i też potężne siły polityczne. No, imperium, jak sama nazwa wskazuje, to jest, musi mieć jakiś ośrodek władzy, tak? Ma nie tylko, że ośrodek władzy, ale też ma tereny podbite, czy podporządkowane, tam gdzie narzuca się
ład. Przynajmniej pod kontrolą.
Czyli pod kontrolą. Są oczywiście różne formy, formy zwasalizowania, formy można mieć kogoś, kto jest sojusznikiem, ale takim sojusznikiem, że po prostu wykonuje sam z siebie polecenia tego imperium, tak? Tam, gdzie mamy do czynienia, sięgając do tej starej rzymskiej zasady, no, imperium, czyli mamy do czynienia z władzą. Jak popatrzymy na Imperium Rzymskie, to poza tym, że miało ono swoje centrum, gdzie po prostu bezpośrednio zarządzało terenami, to miało całą masę terenów, no, tak niby sprzymierzonych, ale de facto sobie podległych. No, tak to wyglądało. No i oczywiście, tak jak mówię, możemy powiedzieć, że duża część świata zachodniego została w tym sensie skolonizowana przez tę nową ideologię tęczową, czy tę ideologię, którą ja nazywam ideologią Sodomy, i jesteśmy coraz bardziej pod jej wpływem, czy pod jej naciskiem. Polska, właśnie dlatego tę rozmowę możemy toczyć, jeszcze jest taką troszeczkę enklawą, taką jedną z wysepek, gdzie można w ogóle to krytykować, można o tym mówić. Pewnie Węgry są taką enklawą, niektóre kraje jeszcze środkowoeuropejskie są taką enklawą, ale ja wyobrażam sobie, że bardzo trudno byłoby podobną dyskusję zorganizować we Francji, w Holandii, Niemczech, w Belgii, w Niemczech.
Wielkiej
Brytanii, to nie tylko, że byłoby trudno, tylko sam pomysł takiej debaty, organizatorzy by musieli się liczyć z tym, że wtargnie tam policja i zacznie albo ich przepytywać, albo ich po prostu wręcz aresztuje. No, znaczy mamy do czynienia z niezauważalną przemianą tak zwanego wolnego świata w świat zamordystyczny. To, że nie dzieje się to, tak jak mówię, w przypadku komunizmu ta przemoc była naga i widoczna. Każdy to widział, prawda? Latali z pistoletami, z bronią, wsadzali do więzienia. No, to było takie widowiskowe i naoczne. Teraz ta presja jest, jak mówię, znacznie bardziej subtelna, ale co nie znaczy, że jest mniej skuteczna, nawet jest bardziej skuteczna. Można by powiedzieć, że ta skuteczność polega też na tym, że nawet w przypadku systemu komunistycznego były pewne sfery życia, gdzie komunistom bardzo trudno się było do nich dobrać. Życie rodzinne na przykład, jakieś zamknięte grupy, które mogły między sobą się wymieniać poglądami. Słynny przykład, przecież w Polsce żeśmy tego doświadczali, nawet nie na taką skalę, bo Polska w ogóle opierała się bardzo mocno ideologii, ale w krajach, gdzie ta ideologia była silniej obecna, w bloku, tak zwanym bloku komunistycznym, słynna dwumowa, tak? To znaczy, że ludzie zupełnie inaczej się zachowywali publicznie i co innego deklarowali, kiedy wiedzieli, że się na nich patrzy, a coś całkiem innego mówili w swojej prywatności, tam gdzie sądzili, czasem się to okazywało, ten sąd niestety dla nich nieprawdziwy, ale gdzie sądzili, że nie mogą być podsłuchani, gdzie nie mogą być inwigilowani i tak dalej. Zauważmy, że ten mechanizm kontroli czy próby narzucenia tej poprawnościowej ideologii w tych państwach, o których żeśmy tutaj mówili, idzie jeszcze dalej, ponieważ znacznie trudniej znaleźć dzisiaj takie miejsce, gdzie można powiedzieć po prostu nie. No bo to jest ten tak zwany element tak zwanej cenzury prewencyjnej. To znaczy, często człowiek zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że to, co on powie, może być źle odebrane i on może być za to ukarany. Inteligentny człowiek, a szczególnie człowiek, który no, ponosi odpowiedzialność nie tylko sam za siebie, ale za swoich bliskich, nie wiem, za rodzinę, dzieci i tak dalej, no to dwa razy się ugryzie w język, czy się podzieli tym zdaniem, czy tym poglądem, czy nie. Ale zdarza się, że komuś się, że tak powiem, uleje, no bo już nie można wytrzymać. Coś tam napisze na Facebooku, coś mu się pojawi na Twitterze, z kimś się wymieni zdaniami. Dokładnie takie przykłady możemy obserwować w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko w innych państwach, gdzie samo już wyrażenie krytycznego sądu na przykład na temat pomysłu tego, że mężczyzna, że nie może być mężczyzny z macicą albo że kobiety nie mają penisów, natychmiast może być łączyć się z podejrzeniem o wołanie o mowę nienawiści, a podejrzenie o mowę nienawiści uruchamia już wszystkie konieczne służby. I w ten sposób w samym centrum, w samym sercu systemu demokratycznego rodzi się nowy totalitaryzm.
Tak, no i to jest pytanie, czy to jest nowy Orwell, czy nowy Huxley. O tym też będzie rozmowa tutaj w przystanku Historia. Powiem więcej. Przepraszam, Patrycjo, że trochę zdradzę nasze prywatne rozmowy. Tu zwracam się do mojej przyjaciółki ze Stanów Zjednoczonych, Polki, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Mieszka w tej chwili w Pensylwanii, mieszka przez wiele lat w Nowym Jorku. Kontynuuje studia na Katolickim Uniwersytecie Amerykańskim. i jedyny przedmiot, który jest nieusuwalny, Pawle, z tego programu, to jest gender studies. On jest obowiązkowy na katolickiej uczelni. I nie można nic z tym zrobić, powołać się na jakikolwiek glejt dotyczący światopoglądu, wyznania dowolnego. Po prostu to ma inne przedmioty, możesz sobie fakultatywnie tam dobierać okresy, czasookresy na temat na przykład studiów nad historią. Gender jest żelaznym elementem programu. To mi przypomina kiedyś zajęcia z marksizmu, które były na studiach. Ja się już na szczęście, chwała Bogu, na to nie załapałem, ale na przykład moje dwie starsze siostry jeszcze miały obowiązkowe zajęcia z marksizmu i leninizmu. Ktoś może powiedzieć, że już to porównanie jest niestosowne, że myśl anachronicznie. Wątpię. To jest też to wszystko, co mówisz, elementem, który pojawiał się na przykład w poważnych rozważaniach sowietologicznych. Wszak wybitny znawca Związku Sowieckiego, profesor Alain Besançon, napisał kiedyś taką książkę, która chyba raz tylko potem była naziemnie wznowiona. Ona ukazała się rzeczywiście w drugim obiegu, w połowie chyba lat 80., jak dobrze pamiętam, Pomieszanie języków, gdzie Alain Besançon pokazuje, jak totalitaryzm, dyktatura zaczyna od operowania na języku, na pewnym obrazie. No, pamiętamy takie powiedzenia z okresu minionego, jak demokracja ludowa. Chociażby. Okej. Możemy jeszcze rozmawiać. Na szczęście jeszcze Instytut Pamięci Narodowej jest miejscem wolnej debaty, więc cieszę się, że rozmawiamy i nikt tej rozmowy nawet nie próbował cenzurować, proszę Państwa. Naprawdę tutaj wielki, nieustanny szacunek dla prezesa doktora Karola Nawrockiego, że nigdy żaden temat, nikt z dyrekcji Instytutu nigdy nie ingerował. I dzięki temu możemy te różne zjawiska od różnej strony natury historycznej też pokazywać, bo przemiany obyczajowe, cywilizacyjne są czasami chyba ważniejsze od przemian politycznych, bo one tworzą pewną aurę polityczną. No dobrze, trochę się rozgadałem, przepraszam bardzo. Imperium Sodomy, no w Sodomie był jeden sprawiedliwy. Widzisz gdzieś sprawiedliwych?
Znaczy, no oczywiście, że jeszcze samo to, jak mówię, samo to, że taka dyskusja jest jeszcze możliwa, świadczy o tym, że ta wszechobejmowalność tego nowego systemu nie jest doskonała, przynajmniej w niektórych państwach. No, co to znaczy bycie sprawiedliwym? Nawet w centrum, bo ja uważam, że w sensie politycznym centrum tego imperium, o którym mówimy, są niestety Stany Zjednoczone. To znaczy łatwo zauważyć, że bez potęgi militarnej, politycznej i ekonomicznej, przez ekonomiczną potęgę rozumiem przede wszystkim grupę największych koncernów czy korporacji, które stoją za tą ideologią, no to ona by się tak szybko nie rozszerzyła. Znaczy to jest rzecz moim zdaniem całkowicie bezdyskusyjna. Oczywiście powstaje pytanie, jak to się stało, że Stany Zjednoczone zostały zinfiltrowane albo że elity amerykańskie zostały w tak dużym stopniu zinfiltrowane przez tę chorą, niebezpieczną ideologię. To jest oczywiście na osobną...
I teraz zdajesz sobie sprawę, że z kolei od strony prawej pojawi się zarzut po tym, co powiedziałeś, ruska nuca.
Nie, tam takie ale zarzuty...
Masz rację, bo ja pamiętam z kolei dwa ważne teksty. Przepraszam, że znowu wchodzę w słowo, już tylko będę pytał i w milczeniu słuchał. Czesław Miłosz, widzenia z nad Zatoki San Francisco, kiedy pisał Proces rewolty 68 roku. Trudno Miłosza byłoby posądzać o poglądy konserwatywne czy prawicowe, bo sam zawsze otwarcie powiedział, że takowych nie ma, że był lewicowcem, no mało tego, reżimowi po 45 roku wiernie służył na wygodnej placówce w Stanach Zjednoczonych, ale jednak służył, nim uciekł przez Paryż, a w zasadzie przez Maison Lafitte. A drugą taką osobą był profesor Ryszard Legutko. Ja pamiętam jego tekst jak dzisiaj. Mam gdzieś go w ogóle, nawet go wyciąłem, bo już wtedy go odbierałem po prostu bardzo żywo z tygodnika spotkania na początku lat 90. Pierwszy numer tygodnika spotkania, który Piotr Jegliński wznowił. I pamiętam jego taki tekst, że proszę Państwa, nie grzebmy komunizmu. On przyjdzie, wia uniwersytety zapewne, wia media, wia kino, wia popkultura, bo tak jest w Stanach Zjednoczonych od 68 roku. Tam wykłada się marksizm i marksizm jest dominującą ideologią elit.
Tak, znaczy to jest oczywiście coś, o czym ja też w książce piszę, to znaczy jeśli mamy do czynienia z, no bo to jest ileś wątków. Najpierw może ten pierwszy, najważniejszy, mówiący o tym, czy ta teza, którą stawiam, mówiąca o Stanach Zjednoczonych jako o centrum tego ruchu, czy ona jest prawdziwa, czy nie. miejmy oskarżenia o onucyzm czy nieonucyzm, czy ona jest prawdziwa, no to wystarczy sięgnąć do informacji dotyczących przebiegu marszu tak zwanych parad równości w różnych miejscach na świecie i zauważymy, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a właściwie od 2009 roku, czyli od drugiej kadencji Baracka Obamy, dostrzegamy tam jedną prawidłowość. Zawsze na czele tych marszów stoją ambasadorowie Stanów Zjednoczonych, niezależnie jakie to jest państwo. Ostatnio to była nawet Mołdawia, też na pierwszym miejscu. Wilno parę dni temu, również ambasador amerykański. No, żeby nie było tak, że tutaj się znajduje inne, no przepraszam, kto wymachiwał najbardziej flagą na obecnym warszawskim, tak zwanej obecnej warszawskiej paradzie
ambasador
równości.
Mark Brzeziński.
Ambasador Mark Brzeziński, więc to, co ja mówię, to nie wynika z żadnych, to jest po prostu zwyczajny opis faktów. Wielu, ja sobie doskonale zdaję sprawę, że wielu Polaków odrzuca ten fakt, wypiera go, nie chce go przyjąć do wiadomości. Uważają, że to jest może jakieś dziwactwo chwilowe albo że no po prostu mają tak mocno w głowie wbudowane przekonanie, że Stany Zjednoczone to jest ten raj wolności, raj swobody, raj, gdzie człowiek mógł w pełni wyrażać wszystko, co myślał, jak myślał i tak dalej. Nie rozumieją, jak różne procesy historyczne mogą pozostawać w kompletnej sprzeczności z naszymi wrażeniami i wizerunkami, które przynosimy, które mamy skądś tam z przeszłości, z pewnymi mitami. Ja też, każdy z nas wyrastał w takim micie Ameryki jako wolnej Ameryki, jako kraju, który i co więcej, ta mitologizacja Ameryki jeszcze w latach 80. XX wieku bardzo ważna, w latach 90. XX wieku bardzo ważna. Ten mit Ameryki był przeciwstawiany, szczególnie w tym ostatnim okresie działania PRL-u, był przeciwstawiany naszej rzeczywistości komunistycznej, czyli tej opresji, tej głupocie komunistycznej, przemocy, która przezierała z każdego punktu. No i czemu jeszcze? Totalnemu brakowi suwerenności, czyli podległości pod komunistyczne struktury, których centrum była Moskwa. I oczywiście jest tak, że ludzie, którzy wtedy dorastali, czy wtedy wyrastali, ja też oczywiście do nich należę, bardzo trudno nam się wszystkim, bo ja też pewnie, jakby to powiedzieć, dużo czasu mi zajęło, żeby się pozbyć tej mitologicznej, tych mitologicznych okularów, bardzo dużo czasu zajmuje, żeby spojrzeć na to z trochę innej perspektywy i zobaczyć, że ta wizja, ten sen, to marzenie, które żeśmy mieli, tej wspaniałej Ameryki, się ma nijak do rzeczywistości, ponieważ niestety te negatywne rzeczy zostały już w latach od 68 roku w coraz większym stopniu wtargnęły do samego centrum życia amerykańskiego. Przez uniwersytety i przez wielkie korporacje opanowały tak naprawdę dużą część tamtejszego życia. I nawet konserwatyści amerykańscy, to jest strasznie trudne, to jest bardzo bolesne znaczy inaczej, trudne do przyjęcia, ale nawet tacy jak Donald Trump, okazuje się, że niestety w tej jednej materii, czyli uległości temu Imperium Sodomy, są całkowicie ulegli. Potrafią, pod tym względem nie ma specjalnej różnicy między Trumpem a Joe Bidenem. Ostatnio pojawia się jakiś znak nadziei.
Który deklaruje się jako katolik, tak?
No tak, no bo pojawia się na przykład Ron DeSantis, który zaczyna krytykować z tego powodu Trumpa. To jest moim zdaniem jedyny znany mi przypadek poważnego polityka amerykańskiego, czyli gubernatora Florydy, który stawia sprawę LGBT jako coś, przeciwko czemu występuje. No może nie też w jakiś takim bardzo radykalny sposób, ale przynajmniej próbuje punktować, próbuje pokazać niebezpieczeństwo z tym związane. Więc i to jest bardzo istotne. Zresztą a propos wrażeń i historii, jak popatrzyłem na te ostatnie parady równości, również w Warszawie, to po prostu nie mogę się pozbyć jednego wrażenia. To do złudzenia przypomina marsze pierwszomajowe z okresu PRL. To jest dokładnie jeden do jednego. Tylko w czasie 1 maja to było tak. Szła władza państwowa, no teraz jeszcze na szczęście nie idzie władza państwowa, ale pan władza miejska zasuwa w pierwszym szeregu. Tutaj w pierwszym szeregu, teraz w pierwszym szeregu idzie władza miejska, następnie ambasador amerykański i inni ambasadorowie, którzy podpisują się regularnie pod listami, w których próbują wywierać presję na Polskę, żeby właśnie dołączyła do tego wspaniałego imperium, ale następnie, gdzie jest to najbardziej uderzające podobieństwo? Zakłady pracy. Nie wiem, czy pamiętasz, bo to pewnie nie wiem, czy sięgasz pamięcią, ale lata 80. wyglądało tak, że właśnie szedł ten pochód, najpierw tam szli ci towarzysze partyjni, a później poszczególne zakłady prasy prezentowały się na tym pochodzie. I tam szedł taki zakład, wymachiwali czerwonymi flagami i idzie tam, nie wiem, zakład Róży Luksemburg, zakład imienia Kasprzaka, zakład tam jakiś tak. taki siaki. No teraz mam dokładnie to samo. 30 największych korporacji jest obecnych na marszu i każdy tam podkreśla, żeby tylko pokazać, że jest. I jeszcze jeden mechanizm bardzo ważny. Tak jak w czasach PRL-u bardzo trudno było pracownikowi, no mógł zachorować, mógł, nie wiem, wyjechać, jakaś przypadłość losowa. Ale jeśli ktoś rozumiał mechanizmy tego komunistycznego systemu, wiedział dobrze, że w takich miejscach jak Marsz Pierwszomajowy, no to się trzeba pokazać. No, jak się, oczywiście, to nie jest jeszcze tak, że jak ktoś się nie pokazał, to był prześladowany, ale już był podejrzany i jego kariera stawała pod znakiem zapytania. Teraz jest dokładnie tak samo. Ten mechanizm działa dokładnie w ten sam sposób. Ci wszyscy pracownicy tych wielkich korporacji, którzy chcą zapunktować i chcą pokazać, że oni są, że tak powiem, na bazie i po linii, no to się pojawiają tam, machają tymi chorągiewkami, prawda, i pokazują, tu wpinają, robią co tylko mogą, żeby być widziani. Czyli mamy do końca dokładnie z tym samym mechanizmem komunistycznym, tylko przeniesionym z czasów, które wydawały się już dawno upadłe, ten mechanizm przeskoczył do Stanów Zjednoczonych i do dużej, i do Europy Zachodniej, bo ze Stanów Zjednoczonych on opanował centrum Unii Europejskiej i teraz znowu wraca do nas, tylko że zamiast flag czerwonych z sierpem i młotem będziemy i wymachujemy, czy my nie wymachujemy, ale ludzie wymachują flagami tęczowymi. No oczywiście jest...
Paratęczowymi.
Paratęczowymi, bo bez jednej tam...
Z jednego koloru.
Tak. Ale jeśli chodzi, znacznie ciekawsze jest oczywiście pytanie, jak do tego doszło, jak to się stało. To oczywiście nie jest książka historyczna, ale ja pokazuję, że mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju bardzo niebezpiecznym melanżem, jeśli tak można powiedzieć, myśli Freuda i myśli Marksa, czyli tego freudomarksizmu albo neomarksizmu, który w latach 30. za sprawą szkoły frankfurckiej, czyli tych głównych, tej grupy komunistów, która uznała, że klasyczny marksizm polegający na walce klas wyczerpał swoją siłę tłumaczenia świata i swoją zdolność przeprowadzania rewolucji i uznała, że trzeba poszukać, trzeba to zmienić i że tym głównym polem walki nie będzie już, nie będą kwestie społeczne, tylko będą kwestie kulturowe. Czyli że trzeba, krótko mówiąc, przemodelować ludzką świadomość. To zresztą z innego punktu widzenia dokładnie to samo proponował Gramsci we Włoszech, stąd możemy powiedzieć, że cała ta grupa i ta, nazwijmy to, niemiecka z Frankfurtu i ta Gramsciego z Włoch definiowała problem dokładnie w ten sam sposób. Ktoś, kto chce dokonać wielkiej rewolucji, czyli zacząć wszystko od nowa, zburzyć ten stary porządek świata, to co komuniści obiecywali po zdobyciu władzy w Związku Sowieckim, no były próby doprowadzenia takich powstań komunistycznych również na Zachodzie. Nieudane. To były próby najbardziej znane, to była Monachijska Republika Rad w 1918-1919 roku, 1918-1919 Węgierska Republika Rad. Były próby zajmowania czy różnych terenów w różnych miejscach Europy Zachodniej po I wojnie światowej. Nie udało się to. Ostatecznie te powstania zostały stłumione. No i komuniści, ta grupa komunistyczna we Frankfurcie...
Na szczęście mieliśmy też swoją cegiełkę w 1920, że ten rajd powstrzymaliśmy.
Dokładnie.
Ważna
my,
sprawa.
Tylko my powstrzymaliśmy tę siłę tej bolszewii, nazwijmy to militarną, tak? Ale to nie znaczy, że my żeśmy powstrzymali siłę intelektualną bolszewii. Ponieważ ta Bolszewia zatrzymała się wprawdzie w postaci Związku Sowieckiego na polskich granicach i to dało trochę oddechu i dało trochę czasu, ale jeśli chodzi o myśl, no to myśli niestety albo stety nie da się powstrzymać przy pomocy wojska i armii, tylko ona wyszła najpierw tak naprawdę z Zachodu, przeskoczyła do Rosji, a następnie z Rosji Sowieckiej przeskoczyła z powrotem do Niemiec, wtedy jeszcze no, nie zachodnich, tylko jednych Niemiec i ulokowała się we Frankfurcie, który miał być takim wzorcowym ośrodkiem myślenia i odnajdywania tej ideologii tak, żeby wywołać rewolucję, ale nie zbrojną w taki prosty sposób, ale przede wszystkim właśnie opanować elity zachodnie, dotrzeć z tym nowym myśleniem, że kultura musi, co to znaczy kultura? Stara kultura musi zostać zniszczona. Kultura katolicka, kultura również nawet protestancka, chrześcijańska, wszystko to, co wiąże się na przykład z hierarchią społeczną, z układem rodzinnym, z relacjami między rodzicami a dziećmi, z przekonaniem, że istnieją pewne prawa naturalne, że istnieje w ogóle coś nienaruszalnego, czego człowiek nie może...
Że istnieje autorytet.
Tak, to wszystko musi zostać zniszczone, musi pojawić się w to miejsce coś całkiem nowego. To coś nowego jeszcze nie zostało tak do końca nazwane, ale wiedziano, że trzeba zniszczyć to, co istnieje. I tutaj nastąpił te lata 20, od 23 roku, bo ta szkoła działała najpierw w Niemczech, od 23 roku. W 33 roku praktycznie wszyscy jej przywódcy musieli uciekać do Stanów Zjednoczonych, ponieważ praktycznie wszyscy byli Żydami. W związku z tym podlegali czy bali się prześladowania z czasów Hitlera. Przesiedlili się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wskutek poparcia, znaczącego poparcia również wtedy Johna Deweya na przykład, czyli amerykańskich liberałów, udało im się załapać, jeśli tak można powiedzieć, na bardzo ważne stanowiska w różnych organizacjach uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych po 1933 roku. I w tym czasie, korzystając właśnie ze wsparcia liberalnych amerykańskich polityków, ta szkoła się, że tak powiem, dodatkowo rozwinęła. Ten wątek, o którym mówiłem, czyli połączenia Marksa i Freuda, to znaczy od Marksa wzięto poczucie, że trzeba zniszczyć wszystko, co istnieje i przeprowadzić ten wielki przewrót. A od Freuda wzięto przekonanie, że tą siłą napędową nie jest tylko walka klas i walka, że tak powiem, kapitału z proletariatem, tylko że tą siłą napędową jest pożądanie. Jest stłumione pożądanie. Jest to, że to jest to coś, co tak naprawdę musi zostać wyzwolone. I tutaj mamy cały szereg tych uczniów i Marksa i Freuda, którzy dokonali tego melanżu i powiedzieli, że prawdziwe wyzwolenie to jest wyzwolenie seksualne. To jest wyzwolenie, które sprawi, że tak naprawdę powstanie nowe społeczeństwo, w którym to człowiek będzie całkowicie wolny, szczęśliwy. No tak jak to zawsze rewolucjoniści mówią. Po 1945 roku tej grupie powierzono ważne stanowiska, nazwijmy to przywódcze, jeśli chodzi o edukację i o kulturę wyzwolonych od Hitlera i na ziemiach niemieckich i na innych terenach wyzwolonych przez Amerykanów. No i w ten sposób mamy to, o czym mówię, czyli tak, przejęcie dużej części niestety kultury, cywilizacji amerykańskiej przez tę grupę, a następnie przeniesienie tego do Europy Zachodniej. No i to, że tak powiem, dojrzewało, kumulowało i mamy to z tym do czynienia, z czym mamy, czyli z projektem tego imperium. To jeszcze jeden może ważny element. Mamy to, co odróżnia tę rewolucję od poprzednich, to nie tylko to, o czym mówię, że nie widać nagiej siły. To znaczy ona się pojawia, ale ona się pojawia, tak jakby to powiedzieć, troszeczkę na marginesie. No, margines polega na tym, że jak mówię, w Wielkiej Brytanii w tej chwili już jest tak, że rzeczywiście jeśli ktoś publicznie, przez publiczne rozumiem na Facebooku na przykład, zaneguje te miazmaty tej ideologii, może się liczyć z tym, że wtargnie do niego policja, albo nawet skrajne przykłady, ale też się przecież zdarzają, że zostanie mu odebrane prawo do wychowania dzieci, albo że w ogóle mu się dzieci odbierze, albo jeszcze z ostatnich dni coraz częstsze przypadki, że osoba taka staje się swego rodzaju pariasem w społeczeństwie. Nie może konta w banku otworzyć, bo bank mówi, że nie zgadza się z poglądami danej osoby, prawda? I w ten sposób nie może normalnie funkcjonować. Czysto komunistyczne rozwiązania. To jest margin. To znaczy takich ludzi, których moglibyśmy wskazać, że oni faktycznie cierpią, bo trafiają do aresztu albo coś im grozi, jest niewielu, ponieważ reszta doskonale rozumie, jak działanie tego mechanizmu się do niego dostosowuje. Ale tym, co jest dodatkowo ważne, jeśli chcemy zrozumieć tę rewolucję, o której my tutaj mówimy, i to ją różni od tych wcześniejszych, że mamy do czynienia ze swoistym połączeniem tych aktywistów i radykałów od dołu i wielkiego kapitału czy wielkich korporacji od góry, które doskonale zrozumiały, że dla nich ta nowa fala tego całego, tego imperium Sodomy jest jedną wielką szansą, ponieważ w ich oczach człowiek tak naprawdę jest tylko konsumentem, musi bez przerwy w związku z tym produkować nowe potrzeby. No a z tego punktu widzenia wszystko, co tego człowieka wiąże albo go w jakikolwiek sposób ogranicza, jest zagrożeniem. Tak? No, człowiek na przykład, tak zwany klasyczny człowiek, był wychowywany w tym, że się musi nauczyć wyrzekać czegoś, prawda? Że musi nad sobą panować, że rozum jest czymś większym, ważniejszym niż ciało, a intelekt niż popędy. No ale teraz z punktu widzenia tych, którzy chcą zarabiać na człowieku jako na konsumencie, ta klasyczna to klasyczne wychowanie jest ogromną przeszkodą, no bo człowiek, który umie wyrzekać się czegoś, to nie jest człowiek, który będzie podatny na wszelkie możliwe nowe projekty.
Łatwiej go bodźcować.
No tak, bo nie da się go tak łatwo, że tak powiem, manipulować bodźcami i wmawiać mu ciągle nowe potrzeby, które musi nieustannie zaspokajać i ciągle wydawać pieniądze. Czyli jakbym powiedział tak, wizji tej takiej tych wielkich korporacji człowiek bardzo przypomina no trochę takie zwierzę hodowlane, które że tak powiem, no, ma dużo jeść, dużo produkować, no, a potem znika. No to w zasadzie jest do tego, co się sprowadza.
Jeszcze lewicowa działaczka, która była bardzo istotna dla tak zwanego ruchu alterglobalistycznego, który pamiętamy z przełomu lat 90. i 2000. Tutaj może ktoś się oburzy, ale polecę bardzo jej książki, zwłaszcza książkę No Logo. Ona przeprowadza cały wywód, gdzie pokazuje generalnie też jak PR wdarł się chociażby do polityki, że polityka już nie jest miejscem realizowania określonej woli politycznej, tylko sprzedawania pewnych wizerunków, które są jak towary. Bardziej, mniej dostępne, miłe dla oka, mniej miłe dla oka. I jeszcze jedną rzecz doskonale w tej książce pokazuje, jak coś, co było kiedyś reklamą, czyli po prostu informacją tak naprawdę o produkcie, ewentualnie zachętą do kupienia tego produktu, co często ten produkt łączył się z tak zwanymi wartościami rodzinnymi, ona też te pierwsze reklamy amerykańskie w ten sposób pokazuje, staje się taką przestrzenią, gdzie reklama nie jest już tylko reklamą marki czy produktu, ale jest reklamą pewnego stylu tak zwanego życia, sposobu życia. Wypełniana jest, jak to ona mówi, duchową czy wręcz religijną treścią. W tym sensie ona mówi, że to było też istotne, to, że korporacje włączyły się do zawłaszczania lewicy, czy jej korumpowania, ponieważ one się rzeczywiście przeraziły tego buntu alterglobalistycznego. I co zrobili ci bogaci menadżerowie, właściciele? Stwierdzili, że najlepiej przez różne fundacje po prostu skorumpować lewicę i w jakiś sposób ją też przez to kierunkować na określone pola zainteresowań, no bo nikt się tam nie będzie czepiał, że w jakiejś tam firmie ktoś pracuje 16 godzin, że jest eksploatowany w magazynie jednej z największych firm, której nazwy nie wymienię, jak po prostu zwierzę, jak robot odczłowieczony kompletnie, gdzie ma wyliczony czas za przeproszeniem na potrzeby fizjologiczne i zjedzenie czegoś, co nie jest już wliczane w czas pracy i tak dalej, i tak dalej. Świetnie to przeprowadza Naomi Klein w książce No Logo, ten cały wywód, mimo że jest lewicową działaczką. No dobrze. To ważne wszystko, co powiedziałeś. Jaka jest genealogia tego ruchu ideowego, który także coraz częściej dotyka nas, naszej świadomości, naszej duszy, naszej psychiki i jesteśmy tym bombardowani na co dzień. Od reklamy, przez nawet to, co się dzieje na ulicy, w obyczaju, w stroju, no doświadczamy tego, krótko mówiąc. Ale widzisz, ja jestem z tego pokolenia, gdzie żyło się, mówię to bez ironii, od pielgrzymki do pielgrzymki papieża. To było, zawsze się mówiło o tym, że to są takie rekolekcje narodowe. Oczywiście zawsze ta emfaza mnie denerwowała, która się pojawiała wraz z przyjazdem, przylotem Jana Pawła II, no bo wszyscy nagle się zamieniali w kogoś innego niż są. To było w wielu przypadkach też bardzo sztuczne, bardzo wymuszone, ale zostawiam to na uboczu. Ale trudno było tych wyjazdów nie zauważyć. W zasadzie zamierały ramówki telewizyjne, zamierało życie społeczne, bo wszyscy się gdzieś tam przemieszczali na te miejsca spotkań. To samo wydarzyło się w kwietniu 2005 roku, kiedy papież zmarł. W zasadzie na tydzień, a nawet na dwa tygodnie zamarła Polska z jakimikolwiek innymi kwestiami, sprawami i problemami. Najważniejsze było to odejście papieża. Pojawiła się wtedy tak zwana konstrukcja, która moim zdaniem była kompletnie sztuczna i to czas pokazał, pokolenia JP2 i zmiany, jakie się dokonają, jak to z Polski wyjdzie iskra i tam w ogóle rozpali ten cały świat. Fakt faktem, że komunizm nas zakonserwował obyczajowo, no bo taki Władysław Gomułka przy dzisiejszych działaczach lewicowych, czy nawet przy Cameronie brytyjskim, który wprowadził związki jednopłciowe, no to był purytanin, to był, można powiedzieć, twardo ortodoksyjny katol, chociaż takim oczywiście nie był. No właśnie, co się stało, że tak łatwo polskie społeczeństwo przetransformowało. Oczywiście ta kwestia męczenia też, przepraszam za słowo, ale teraz adekwatnego nie znajduję, pewnymi wypowiedziami papieża, skończyło się tak, że dla młodego pokolenia papież stał się memem. No niestety tak jest. Przepraszam Państwa, jeżeli kogoś w tej chwili urażam, ale no, obserwuję tą sferę internetu i dla przeciętnego 20-latka te rozmowy, kwestie przywoływania kremówek w Wadowicach i tak dalej, to jest śmieszne i to pokolenie jeszcze większą szyderę to jak gdyby zamieniło. Trudno się trochę tym ludziom dziwić. No ale właśnie, żaden ruch intelektualny za tym nie poszedł. To się przełożyło na nic. Znaczy trochę emocji przez kilkanaście lat i
no. To jest, myślę, to nie jest może główny przedmiot tej książki mojej, ale polecam tutaj jeden szczególnie rozdział, chyba najdłuższy zresztą w niej. To jest rozdział pod tytułem Czy święty Tomasz z Akwinu może być patronem dialogu międzyreligijnego? Moim zdaniem w tym rozdziale jest praktyczna odpowiedź na to, o co pytasz. Ponieważ trzeba odróżnić kilka rzeczy. Jedna rzecz to tak zwany sentymentalno-emocjonalny stosunek do Polaków w czasie, kiedy papież był, znaczy w okresie od 1978 roku do roku 2005, tak? Czyli to jest ten, to jest to, co kraj zamierał. To znaczy Polacy byli dumni, że Polak jest papieżem, utożsamiali się z tym. To przyniosło nam też, to był też ten element wielkiej mobilizacji społecznej i wystąpienia przeciwko komunizmowi po słynnej pielgrzymce z 1979 roku. Po tych słowach niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. No i można powiedzieć, że w tym sensie wielką zasługą, taką niekwestionowaną papieża jest przyczynienie się do powstania późniejszego ruchu Solidarności, do całego tego prądu wolnościowego, czy tego prądu solidarnościowego, który on w dużym stopniu zainicjował, czy wywołał. No tylko, że jeśli pytanie brzmi, ale co się później z tym stało w okresie wolnej, no, niepodległej Polski po 1989 roku, no to łatwo zauważyć, że ten element, pozostał jeszcze ten cały czas ten element sentymentalno-emocjonalny, ale brakowało i brakuje i musi brakować, tak sądzę niestety, pewnej podstawy intelektualnej do tego. Ponieważ jeśli patrzymy na działalność Jana Pawła II w tych kategoriach, tak jak powiedziałem, takich narodowo-polsko-emocjonalnych, no to można powiedzieć wyłącznie, moim zdaniem wyłącznie rzeczy pozytywne na ten temat. Tak? Znaczy to wielkie wsparcie tego zrywu patriotyczno-wolnościowego. Ale jeśli popatrzymy na ten pontyfikat i zadając sobie pytanie, czy te wypowiedzi, dokumenty i słowa już teraz nie papieża Polaka, czyli nie papieża skierowanego do Polaków, tylko papieża jako głowy widzialnej Kościoła, który miał odpowiedzieć na pewien dramatyczny kryzys chrześcijaństwa i katolicyzmu. Czy to była właściwa odpowiedź? Moim zdaniem odpowiedź brzmi nie. Ponieważ nasz papież w tej sprawie dokładnie realizował ten projekt, który pojawił się po raz pierwszy w dokumentach Soboru Watykańskiego II i który w rezultacie musiał doprowadzić do tego gigantycznego chaosu, którego najbardziej widocznym przejawem jest obecny pontyfikat papieża Franciszka. Dlaczego? No ja o tym właśnie dokładnie, znaczy piszę o tym w tym tekście, nie tylko ja, żeby było jasność, tych przecież tekstów było znacznie więcej, ale kilka punktów jest istotnych. To znaczy ja opisałem to dokładnie w książce Dogmat Itiara. To jest taka książka, którą uważam za najpełniej opisująca to zjawisko w sensie intelektualnym. To znaczy de facto daleko idąca relatywizacja dogmatu katolickiego, która niestety była częścią również tego naszego, jeśli tak można powiedzieć, polskiego pontyfikatu, ale zaczęła się razem z Janem XXIII, rozwinęła za czasów Pawła VI i niestety nie udało się tego powstrzymać za czasów Benedykta XVI, no to jest to źródło uniemożliwiające tego, o co pytasz, tego intelektualnego oporu wobec tych prądów. Dlaczego? Ponieważ jeśli relatywizm dotyka samego serca dogmatu, jeśli się okazuje, że czymś ważniejszym jest tak zwany dialog ekumeniczny albo dialog międzyreligijny, czyli krótko mówiąc używa się formuł bardzo niejasnych tylko po to, żeby osiągnąć fałszywą i pozorną jedność ponad prawdą, to takie postępowanie będzie musiało również się przekłada i schodzi w dół, jeśli tak można powiedzieć, i dotyka również kwestii moralnych czy etycznych. No to jest dokładnie z tym mamy dzisiaj do czynienia. Zachwianie dogmatyczne w nauce Kościoła, które pojawiło się, to nie jest oczywiście, no ale jak mówię, no odsyłam do moich innych książek, gdzie to dokładnie opisuję, które pojawiło się już w dokumentach, bardzo wyraźnie w dokumentach soborowych. Więc jeśli tu mamy pewnego rodzaju paraliż, tu mamy pewnego rodzaju chaos, to później trudno się dziwić, że on jest wykorzystywany również w tej debacie etycznej. I nagle się okazuje, że papież Franciszek może mianować na szefa, teraz to się dykasteria nazywa, Kongregacji Nauki Wiary, czyli dawnej Kongregacji Nauki Wiary, człowieka, czyli Wiktora, arcybiskupa Wiktora Fernandeza, który wręcz mówi o błogosławieniu par homoseksualnych. Przecież to samo stwierdzenie, gdybyśmy teraz odnieśli do słów Jana Pawła II w 2000 roku, kiedy tam odbywała się wielka parada, pierwszy raz parada, tak zwana parada równości w Rzymie, kiedy Jan Paweł bardzo stanowczo to potępił, widzimy, że to stoi w kompletnej sprzeczności. Ale to, że to się stało, ta sprzeczność wynika z tego, że jeszcze wcześniejsza sprzeczność miała miejsce między tą dogmatyczną nauką Kościoła. Tylko powiem tak, zwykli ludzie często tego, tak zwani zwykli wierni tego aż tak nie widzieli. Ponieważ dla nich dialog z judaizmem i to, że nagle się okazuje, że katolicy...
Ni islamu w kościele,
ni judaizmu w kościele. Jakby to powiedzieć, ludzie nie widzą tej konsekwencji, nie widzą tego, że to jedno wypływa z drugiego. Ktoś, kto rozchwiewa tę naukę w jednym punkcie, prędzej czy później rykoszetem dostanie w innym punkcie. Czyli ludzie się teraz są w stanie dostrzec, powiedzmy, szaleństwo ideologii LGBT, która przenika do Kościoła, bo jak słyszą, że prawda arcybiskup mówi o błogosławieniu par homoseksualnym, to widzą, że coś jest nie tak. Znaczy buntują się przeciwko temu w taki naturalny sposób. Ale pamiętajmy, że to jest dopiero 60 lat po tym, jak znacznie wcześniej wprowadzono inne zmiany w tej nauce Kościoła, której oni nie dostrzegali. No, żeby to było wszystko możliwe, podam taki przykład, który łączy te dwie rzeczy ze sobą. Reinterpretacja najważniejszych tekstów zarówno Pisma Starego Testamentu, czyli historii Sodomy, bohatera poniekąd mojej książki, i tego, jak próbuje się to dzisiaj tłumaczyć, czy co próbuje się z tym robić. Otóż w Księdze Rodzaju wyraźnie łączy się grzech sodomski z aktem homoseksualnym. Chodzi o to, że mieszkańcy Sodomy dowiadują się, że do Lota i jego córek przybyło dwóch mężczyzn, to było dwóch aniołów według Księgi Rodzaju, ale oni uważają, że to było dwóch mężczyzn, otaczają dom Lota i jak twierdzi pismo, chcą swawolić z tymi mężczyznami. Lot się przed tym broni, nie pozwala na to i następnie za karę na mieszkańców za to, co chcieli zrobić, spada właśnie deszcz siarki i ognia. W całym Starym Testamencie ten tekst jest interpretowany, czyli w późniejszych odniesieniach, czy to w psalmach, czy u niektórych proroków, jako tekst odnoszący się, jako ostre potępienie, radykalne potępienie stosunków homoseksualnych, które zresztą są również bardzo ostro potępione, czy to w Księdze Wyjścia, czy w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w tych pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu. I w ten sposób interpretuje ją też chociażby Nowy Testament, najbardziej wyraźnie w drugim liście świętego Piotra. W ten sposób interpretują to wszyscy późniejsi ojcowie Kościoła i wszyscy doktorzy Kościoła. Ale co się dzieje teraz, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, właśnie tych lat, które mijają od Soboru, następuje reinterpretacja tego tekstu i nowi teologowie próbują wykazać, że to w ogóle nie chodziło o homoseksualizm i w ogóle nie chodziło o potępienie stosunków homoseksualnych, tylko że chodziło wyłącznie o brak gościnności. Czyli, że tutaj ci, którzy zostali, mieszkańcy Sodomy zostali ukarani nie dlatego, że chcieli swawolić z mężczyznami, tylko zostali ukarani dlatego, że byli niegościnni. No to trochę tak, jakby ktoś powiedział, że jeśli jakiś wiedziony nienawiścią do kogoś zabójca wtargnął do czyjegoś domu i przeszedł po grządce kwiatków, dopadł do mieszkania i zabił tę osobę, to on, jego główną przewiną było pójście po grządce kwiatków, bo on nie szanował zieleni. Prawda? No to jest mniej więcej tego typu rozumowanie, które jest przedstawiane. No ale to, że my sobie o tym, albo że ja to mówię, nie wynika, z tego nie wynika, że tę interpretację, ta interpretacja nowa jest przyjmowana przez ludzi noszących ważne stopnie naukowe, ważne pozycje naukowe, ważną pozycję w Kościele i ona przenika do takiego życia. I na przykład ojciec James Martin, który jest swego rodzaju takim portparol, rzecznikiem obecnego papieża Franciszka, dokładnie ją głosi, twierdzi, że dzięki temu możemy teraz dokonać również reinterpretacji już nie samego tekstu Pisma Świętego, ale również nauki Kościoła, która znajduje się wciąż w jego katechizmie. A arcybiskup Fernandez, który ma być następcą, bo to żebyśmy zrozumieli, co to znaczy ta dygasteria, on jest de facto, teraz to jest następca wcześniej kardynała Józefa Ratzingera, a wcześniej jeszcze kardynała Ottawianiego, czyli można powiedzieć, ma być strażnikiem doktryny wiary. Otóż strażnik doktryny wiary twierdzi, że można błogosławić to, za co Pan Bóg na mieszkańców Sodomy spuścił deszcz siarki. No więc jesteśmy w sytuacji totalnego chaosu, ale ten chaos, czyli źródłem tego chaosu jest, mówię, to, co dokonało się w latach 60. i na co pontyfikat naszego papieża niestety moim zdaniem odpowiedzi właściwej nie znalazł, ponieważ z jednej strony oczywiście pojawiały się wspaniałe fragmenty takie jak w encyklice Veritatis Splendor chociażby, ale z drugiej strony bardzo wiele wypowiedzi, które sugerowały, no to właśnie jest, to pokazuje te wypowiedzi w tekście, jakby to powiedzieć, że to, co jakby te wszystkie wątpliwości, wszystkie dwuznaczności, które znajdowały się w dokumentach soborowych, były przez papieża uznawane za jego własne. No to na tym, krótko mówiąc, na tym gruncie nie da się zbudować tego oporu, o którym tutaj mówimy.
To było też tak, że z jednej strony był asyż, a z drugiej strony rzeczywiście była taki środowisk liberalnych, lewicowych za chociażby papieża poglądy na temat używania prezerwatyw czy obrony życia. To zresztą świetnie pokazuje korespondencja, która ukazała się pod tytułem Rekolekcje Beskidzkie, wymiana myśli z profesor Wandą Pułtawską. To jest kapitalna książka, gdzie też widać, jak pani profesor wpływała jednak na szczęście na myślenia Jana Pawła II. Przepraszam, to się uśmiechnąłem, ale rzeczywiście papież w niektórych sprawach był dosyć liberalny i radykalny i to często profesor Pułtawska wycofała i mówiła, no nie, nie, to, na to trzeba spojrzeć inaczej. Tradycja mówi zupełnie coś innego. No dobrze, pełna zgoda. Należysz do tych pisarzy, może inaczej. Czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś konsekwentnym pisarzem? To znaczy to wszystko, co piszesz, pokazujesz przez pryzmat różnych kwestii, spraw natury historycznej, aktualnych, pewnych wypaczeń, wynaturzeń, ale to jest konsekwentne, ale przez to w dużym stopniu też w odbiorze społecznym urosłeś do roli radykała.
Ja nie wiem, czy urosłem do roli radykała, natomiast
już rzeczywiście sam jest... tytuł to już mówię. To...
Ale to jest tak, mnie szczerze mówiąc, do jakiej roli ja urosłem w czyich oczach, to niespecjalnie interesuje.
Na szczęście.
Właściwie kompletnie mnie to nie interesuje. Staram się patrzeć na rzeczywistość i opisywać ją zgodnie z tą bezwzględną miarą, którą na szczęście do niej się odnoszę w przypadku spraw opisów intelektualnych i rzeczywistości, z którą mówimy, prawda, o której mówimy. I każdy, kto będzie chciał popatrzeć, porównać tę książkę z innymi moimi książkami, nawet z najwcześniejszymi tekstami. Oczywiście te najwcześniejsze teksty, które ukazały się dawno temu w takim zbiorze Nieludzki Bóg, pewnie nie miałem ani takiej, nawet nie tyle chodzi o, że ja nie miałem takiej wiedzy, ale też świat inaczej wyglądał. Wydawało się, że pewne rzeczy są tak oczywiste, że nigdy nie będą naruszone. No myślę, że jestem przekonany, że gdyby, może podam taki przykład, jak pod koniec lat 90. zrobiliśmy z kolegami z Frondy wtedy taki film, taki reportaż ze Szwecji, gdzie udało nam się dotrzeć do pierwszej szwedzkiej pastorki lesbijki, która zresztą tam mieszkała razem z inną panią. No i żeśmy to pokazali, to ludzie się w Polsce, ci, którzy oglądali i którzy to widzieli, to koniec lat 90. pukali w głowę i myśleli, o, to, ha, jakie to śmieszne. A właściwie to po co to, o czym w ogóle to mówić? To od nas to są po prostu lata świetlne, nigdy do nas nie dotrze, to jest w ogóle niemożliwe, ale a to jest po prostu wiadomo, ten protestantyzm szwedzki, który został faktycznie no, totalnie, że wiem, przeżarty przez państwo, nie ma żadnej mocy duchowej, nie jest podporządkowany, ale my w kościele katolickim, no, Kościół katolicki, to prawda, Jan Paweł II, w ogóle papieże i tak dalej, to będzie to na niemożliwe, żeby nas coś podobnego dotknęło. To jest w ogóle nieprawdopodobne. To jest właśnie tylko dziwactwo i znak totalnego upadku tych, prawda, szwedzkich protestantów. Owszem, znak totalnego upadku szwedzkich protestantów to był, ale ten optymizm, to przekonanie, że do Polski to nie trafi, okazało się zupełnie nieprawdziwe, ponieważ na szczęście jeszcze może nie mamy pastorek, nie mamy kobiet księży, ale nie mamy, inaczej, nie mamy oficjalnych księży gejów, którzy z innymi, prawda, gdzieś tam mieszkają i działają, ale już...
Ksiądz Haramsa się ujawnił.
No właśnie, ale przestał być księdzem potem. Przynajmniej nie wiem, czy został ale tak, no został wydalony ze stanu kapłańskiego, ale już coraz silniej można, ale już można sobie wyobrazić, że na przykład niektórzy dominikanie, prawda, biorą udział w tak zwanych tęczowych mszach. Wprawdzie jeszcze obecnie są karceni, ale już na przykład za rok czy za dwa może się okazać, że nie są karceni. Ale już bardzo blisko nas, Niemcy, ponieważ graniczymy z Niemcami, wielu biskupów dokładnie propaguje to, czego wyrazem była ta wtedy pastorka lesbijka. Czyli ten duch, można to powiedzieć tak, albo używamy języka socjologicznego, to można powiedzieć, że ten proces rozkładu przeniknął do Kościoła katolickiego, albo można użyć języka mocniejszego, biblijnego, czyli że duch zła, czy duch demoniczny wtargnął do Kościoła, czy swąd szatana, znowu to odnoszę się akurat do Pawła VI, wtargnął tak głęboko w struktury kościelne, że w niektórych państwach już opanował jego hierarchię. No bo jak inaczej możemy nazwać niemieckich zwolenników drogi synodalnej? Oni tak naprawdę z chrześcijaństwem, poza tym, że się czasem ubierają w szaty kościelne, no nie mają nic wspólnego. Są tak naprawdę, używając znowu takiego, albo można powiedzieć, językiem socjologicznym, że tak powiem, no, szukam takiego neutralnego maksymalnie określenia, podążyli inną drogą, tak można powiedzieć, czy dokonali pewnej reinterpretacji, modne słowo, tak, reinterpretacji starej narracji, albo można użyć słowa takiego, jak język używa, zdradzili Chrystusa i zdradzili Kościół i tak naprawdę by dokonali wielkiego aktu odstępstwa.
To, o czym mówisz, czyli ten element grzeszności dostrzegany wśród samej hierarchii najwyższego szczebla w Kościele, był zamanifestowany czy ujawniony raczej w takim rozważaniu podczas Drogi Krzyżowej w Koloseum, jeszcze jak żył Jan Paweł II. Zresztą to rozważania pisał ówczesny jeszcze kardynał Józef Ratzinger, prefekt kongregacji wiary, który potem został papieżem. Do dzisiaj przecież jedna rzecz jest niejasna dla nas wszystkich. Zmarło się papieżowi 31 grudnia 2022 roku, w Sylwestra, ale cała sprawa jego odejścia z piastowanego urzędu do dzisiaj jest tajemnicą. Znaczy, liczyłem na arcybiskupa Ganswajna, że to ujawni, co tak naprawdę się stało, bo jako jego osobisty sekretarz przez wiele lat musiał to wiedzieć. No, w książce, która także ukazała się w Polsce, tego jednak nie ujawnił. Pokazał tam inne różne konteksty obcowania z papieżem Franciszkiem, różnych kontaktów, ale tego nie ujawnił. Podejrzewam, że kieruje się tutaj zasadą, że dla dobra Kościoła tego nie chce zrobić, bo może to wpłynąć na jakiś trwały podział. I tak faktycznie jest. Jesteś wnikliwym analitykiem, diagnostą tego wszystkiego, co z kulturą się dzieje, co się dzieje z cywilizacją, co dzieje się z samym Kościołem, z jego językiem, z jego posługą, z wypychaniem coraz większym tradycji. pełna zgoda. Tego ci nie odmówię. Jesteś tutaj jednym z najlepszych polskich publicystów, pisarzy, którzy o tym potrafią pisać, którzy wychodzą też poza kwestie personalne, bo czasami to się sprowadza do różnych kwestii personalnych, że jak ten biskup zastąpi tego, to się poprawi, będzie lepiej, tak, bo tak. Ty dotykasz tej istoty najgłębszej, języka, dogmatów, kwestii dokumentów synodalnych Soboru Watykańskiego II. Należysz do tych pisarzy, którzy też od wielu lat te zjawiska punktują, zauważają na Zachodzie. Myślę, że tutaj gdyby te książki zaczęły ukazywać się po angielsku, czy po francusku, czy w innych językach, zdobyłyby rynki u tych, którzy patrzą z utęsknieniem za tradycją. Ale zawsze pojawia się takie pytanie, bo często też brałem udział w jakichś różnych konferencjach, gdzie różni ludzie się namyślali nad tą kondycją Europy i tak dalej, i tak dalej. I często te diagnozy są bardzo słuszne, czy właśnie natury takiej, jak ty ją przedstawiasz, czy to są socjologowie, historycy, filozofowie. Wszyscy się fajnie zgadzają, potakują sobie, tylko pytanie, co my z tym możemy zrobić? Czy jest możliwość jeszcze powrotu do dawnego świata, czy już nie? Czy ten świat już jest tak zdegradowany, jest tak zdemoralizowany? Ja taką tylko drobną uwagę. Znaczy, oczywiście nie chcę tutaj nikogo też urazić jakoś specjalnie, ale właśnie przychodzą takie letnie dni, robi się cieplej, ludzie troszeczkę bardziej się obnażają, niektórzy bardziej niż tylko trochę. I co zauważam od wielu lat na przede wszystkim ulicach Warszawy, przede wszystkim na ulicy Warszawy, ale nie tylko, też wielu innych miast, ale w Warszawie to jest szczególnie widoczne. Przyrost tatuaży u młodych ludzi. Znaczy, ja mam czasami wrażenie, jakby ci 20-parolatkowie byli absolwentami zakładów karnych dla kobiet i mężczyzn. I to się stało już tak, czymś tak powszechnym, że nawet zwrócenie na to uwagi w jakiejkolwiek rozmowie no, kończy się jakąś draką. Ja już jestem tam wyzywany od starego dziada. No, młody nie jestem, to prawda. Ale to jest jedna z takich rzeczy, która się samoistnie narzuca. No dobra, na tym poprzestanę. Pytanie, co dalej? Leninowskie, co działać, co robić?
Nie chcę, żeby nasza rozmowa przechodziła się właśnie takie utyskiwanie starych dziadów, jak to wszystko się straszliwie zmienia, bo ludzie się gorzej, no, oczywiście takich inaczej. Myślę, że można to spojrzeć tak, że z pewnością to jest teza, którą możemy obronić, tak zwany poziom zachowania, elegancji i obyczajowości powszechnej, no, znajduje się co najmniej w odwrocie. To jest prawda. Nie tylko tatuaże o tym świadczą, ale język, który możemy słyszeć na ulicach, gdzie praktycznie kiedyś no, wulgaryzmy padały w bardzo określonych środowiskach i miejscach, a teraz one są na porządku dnia i coraz częściej, właściwie to już przestaje szokować, ale wciąż mnie szokuje, również z ust na przykład młodych dziewczyn, które potrafią klnąć jak szewc. No, szewc by się zawstydził, myślę, jakby usłyszał to, co niektóre z nich potrafią teraz powiedzieć i to nie wygląda szczerze mówiąc na reprezentantów półświatka albo jakiegoś innego miejsca. Ale mówię, nie chcę o tym mówić, bo to jest rzecz raczej w kategoriach historii obyczajowości.
To jest przejaw. Jasne.
To jest oczywiście przejaw, ale jeśli pytanie brzmi, czym możemy i czym jesteśmy skazani, no moim zdaniem nie jesteśmy skazani, wciąż nie jesteśmy skazani. Mamy też przykłady no, jednak pewnego buntu. No, dla mnie mówię, takim bardzo pozytywnym przykładem sprzeciwu wobec tej ideologii i tego, że można się temu imperium przeciwstawić, może nie na wielką skalę, ale jednak, jest na przykład to, co systematycznie robi Viktor Orban na Węgrzech. To jest dokładnie przypadek tego, chociaż Węgry były krajem znacznie bardziej zlaicyzowanym od Polski, znacznie mniej religijnym, ale Orban doskonale zrozumiał, że tak powiem, brak przeciwstawienia się temu imperium Sodomy, jeśli tak można powiedzieć, musi pociągać za sobą totalne zniszczenie tożsamości narodowej. Ja nie bardzo rozumiem, jak wielu Polaków tego nie widzi, albo odpycha to, albo uważa, że to jakoś albo to jakoś mu krzemknie. Już nie mówię nawet o kwestii właśnie religijnej, tylko żeby mówić o narodzie, czyli o ciągłości pokoleń, ciągłości pamięci historycznej, to o czym my mówimy, mówiąc o pamięci historycznej, mówimy o pewnych wzorcach bohaterów, prawda? O pewnych wzorcach, które nam są przekazywane. Te wzorce, które nam są przekazywane, są zakorzenione w całości polskiej kultury, no, kultury chrześcijańskiej, katolickiej. Jeśli odetniemy te wzorce, jeśli na przykład uznamy, zgodnie z ideologią LGBT, że kwestia płci jest kwestią wyboru, że ona jest płynna, że to w ogóle człowieka nie ogranicza, no to gdzie znajdziemy sens na przykład, nie wiem, wyjątkowego kultu Matki Bożej w Polsce, tak? Ale jak ten kult odrzucimy, no to gdzie jest Jasnogóra w naszej historii, albo Ostra Brama, albo gdzie są Polacy, którzy walczyli o zachowanie tych właśnie rzeczy. Kult i związek między ojcem a synem, czyli kult wagi, jaką daje przywiązanie, albo tej więzi rodzinnej. To wszystko zostaje zniszczone, to wszystko zostaje podważone, to wszystko zostaje przemielone. Więc nie chcę już dalej tego opisywać, tylko odpowiadając na pytanie, co możemy zrobić, no to, co mnie niestety, to niestety dostrzegam, że również w Polsce w 2015 roku, kiedy do władzy doszła wtedy prawica, wydawało mi się, że w dużym stopniu Polska będzie w stanie zrobić nawet pójść jeszcze dalej, niż zrobił to Viktor Orban na Węgrzech. Tymczasem, jak porównam ten opór przeciwko tej części Imperium Sodomy, no to on jest straszliwie bojaźliwy. No porównajmy Polskę w roku 2023, Polskę w roku 2015 pod tym kątem. I co zauważymy? No zauważymy tak naprawdę coraz większą siłę tych mocy Imperium Sodomy, jeśli tak można powiedzieć. Widać to w coraz częstszych próbach, nie wiem, tych bluźnierczych próbach atakowania symboli religijnych, w coraz większych pieniądzach, które na to idą, prawda, w coraz większej presji. I po drugiej stronie mamy do czynienia z polityką, no powiedzmy, wciąż jeszcze powstrzymywania tego ruchu, ale czy możemy się dzisiaj założyć, że za kilka lat będziemy, nawet przy zwycięstwie obecnej władzy, czy będziemy obecnej prawicy, czy będziemy dokładnie w tym samym miejscu? Ja bardzo bym się bał zaryzykować to twierdzenie, no bo tu trzeba mieć świadomość zagrożenia i gotowość podejmowania pewnych odważnych ruchów. Takim odważnym ruchem był na przykład ustawy przyjęte na Węgrzech, które zakazują propagandy LGBT w szkołach, prawda? Zakazują działania tych organizacji albo nakładają kary na te organizacje. Czyli mamy wreszcie do czynienia z jakąś próbą aktywnego, a nie tylko reaktywnego i bojaźliwego cofania się. Podjęcie realnego sporu z ambasadorem wtedy amerykańskim na Węgrzech. No w Polsce niestety pani Mosbacher, która potrafiła powiedzieć rzeczy absolutnie haniebne, publicznie powiedzieć, że Polacy są po złej stronie historii. Jaki inny ambasador, jakiego państwo odważyłby się nam coś takiego w oczy powiedział? Wyobrażasz sobie, że ambasador innego państwa występuje publicznie i mówi, że wy tutaj, wy Polacy jesteście po złej stronie historii, nasz najbliższy sojusznik, i co ją spotkało? Nic. Grzecznie, a potem jeszcze powiedziała, że się tam pomyliła, ale dalej funkcjonowała. No niestety obecny ambasador amerykański idzie dokładnie w tą samą stronę, dokładnie w tą samą stronę, więc tu...
Jest troszeczkę bardziej dyskretny, ale dokładnie to samo.
No jest bardziej dyskretny, ale no to samo robi. Więc te listy, które są pisane przez ambasadorów rok do roku, kilkudziesięciu, no Polska to przyjmuje no, ze spokojem, przyjmuje jakby nigdy nic. No przecież to jest ingerencja bardzo daleko idąca i takie osoby, które się pod takimi listami podpisują z miejsca, powinny otrzymywać informacje z polskiego MSZ-u, że Polska sobie tego nie życzy, a w skrajnym przypadku nawet gotowa jest taką osobę, mówię tu o organizatorach, wydalić z Polski. No przecież my nie jesteśmy w ogóle mentalnie do tego w stanie o czymś takim pomyśleć. Więc jeśli się pytasz, czy taka możliwość jest, tak, jest taka możliwość pod warunkiem, że ma się w sobie odwagę, żeby właśnie nie robić tego, o czym my żeśmy tutaj mówili, że się cały czas człowiek patrzy, a jak to zostanie przyjęte, a jak to zostanie ocenione, a czy nie nazwą mnie tak, siak, jak i owak. No to znaczy potrzebujemy ludzi, którzy są na tego typu manipulacje odporni i w związku z tym trzymają się pewnej reguły, którą chcą przeprowadzić, oczywiście w jakimś kontekście, bo to nie chodzi o to, żeby głową walić w mur, ale przykład Węgier moim zdaniem jest przykładem pozytywnym. To znaczy, że w tym czasie można było przeciwstawić się całej tej gigantycznej propagandzie, przyjąć ważne ustawy chroniące własne państwo przed tą ideologią i potrafić pójść na zwarcie z wielkimi tego świata. No, to jest oczywiście kwestia tego, jak my definiujemy te zagrożenia. Co jest dzisiaj największym zagrożeniem dla Polski? Czy widzimy, że to imperium, o którym tutaj piszę, jest takim zagrożeniem, czy uważamy, że to jest właściwie jakiś konstrukt tylko publicystyczny? Ja nie uważam, że to jest konstrukt publicystyczny. Ja uważam, że
bo to się przekłada na bardzo konkretne statystyki, chociażby to jest moja opinia prywatna, tutaj nie jestem jakimś wybitnym znawcą, rzecz jasna, ale to się też przekłada chociażby na statystyki demograficzne, to znaczy my przegrywamy też dlatego z Azją czy z Afryką, bo przegramy demograficznie, my musimy ściągać, musimy, nie musimy, ściągamy tych imigrantów z różnych krajów obcych nam kulturowo, no bo nie ma już w zasadzie zastępowalności pokoleniowej i to rozbudowane, rozdęte w krajach zachodnich państwo opiekuńcze, oferujące masę różnych datków natury socjalnej, inaczej po prostu padnie i zbankrutuje. Sukces Chin polegał na tym, że tych ludzi, którzy byli wieśniakami ich dzieci, po prostu wdrożono w system bardzo twardej nauki, ale też pilnowania pewnej twardej obyczajowości. Stąd się wziął sukces chociażby państwa chińskiego, zresztą nie tylko. Więc ja się z tym absolutnie zgadzam. Znaczy, ja inaczej czekam na polityków, którzy będą coraz wyraźniej to widzieli, że tak dalej się jechać nie da, chociażby z przyczyn takich, że już w tej chwili, zdaje się, w tym roku, w jakimś miesiącu urodziło się 2 razy mniej dzieci niż nas umarło.
Tak, to rzeczywiście to nie jest tylko efektem tej części ideologii, powiedzmy, postępowej, bo to jest osobna dyskusja dotycząca demografii, ale mówię, to, na co trzeba liczyć, do czego trzeba, to trzeba wymuszać na politykach, bo to jest ważne, żeby mieli więcej odwagi w starciu z tymi mocami. Nie przypadkiem nazywam, mówię o imperium Sodomy, tak, bo to jest imperium. Jeśli mamy z jednej strony i amerykańskich demokratów przede wszystkim, choć niestety dużą część republikanów też, ale przede wszystkim demokratów na czele z Joe Bidenem, a z drugiej strony mamy Unię Europejską na czele z panią Ursulą von der Leyen, to są wielkie siły, to jest imperium, tak? I temu się bardzo trudno przeciwstawić. Ja to doskonale rozumiem. No ale to nie zmienia faktu, że trzeba wyrąbywać sobie tę niepodległość i tę niezależność w takich warunkach, w jakich funkcjonujemy, czekając, aż nadejdzie moment, bo kiedyś może nadejdzie, że również i tam nastąpi pewnego rodzaju otrzeźwienie, pewnego rodzaju zrozumienie, że przecież i Amerykanie, i Europejczycy zrozumieją, że te miazmaty tej ideologii, którą tak powszechnie przyjęli, one muszą ich doprowadzić do totalnego samobójstwa, do katastrofy, braku odnawialności pokoleń. Sytuacja, w której będzie rosła liczba osób otumanionych tą ideologią LGBT, doprowadzi do tego, czy prowadzi do tego, że już mamy bezpośredni związek między grupą ludzi, którzy ulegli tej ideologii, a brakiem nowych ludzi na świecie, no bo możemy sobie opowiadać.
Pawle, gorzej, bo to nawet przyznają działacze lewicowi, co odważniejsi, co bardziej myślący, bo są na szczęście tacy, że to prowadzi do handlu dziećmi. Znaczy zamawia się po prostu dzieci, głównie to robiono u naszego południowo-wschodniego sąsiada, chociażby słynny gwiazdo Elton John ściągnął sobie 2 dzieci, zamówił sobie 2 dzieci na Ukrainie.
Tak, no to jest oczywiście też osobny...
To już się robi bardzo poważny problem.
To jest bardzo, ale to jest wszystko konsekwencją tego, mówię, tego, co ja starałem się zdefiniować przy pomocy określenia Imperium Sodomy. Imperium, czyli gigantycznej siły finansowej i politycznej, Sodomy, czyli tej nowej ideologii, której nie ma nic nienaturalnego, a perwersja jest zrównana z naturą.
Ale no właśnie, jest odtrutka, jest taki posmak świeżości i zdrowego rozsądku, jak czyta się książki Pawła Lisickiego od wielu, wielu lat. I to, co mi imponuje w twojej publicystyce, to, że jesteś właśnie konsekwentny. Bardzo niewielu pisarzy jest tak konsekwentnych jak ty. Ewentualnie to, co modelujesz, to dobierasz nowe przykłady, bo rzeczywistość ich niestety dostarcza, ale co do pewnego trzonu patrzenia na świat od książki Nieludzki Bóg, to jest bardzo konsekwentne pisarstwo. Polecam Państwu także najnowszą książkę i ten duży zbiór esejów, gdzie wszystkie książki są do tej w zasadzie w jednym. A jeszcze tylko jedną rzecz proszę na koniec o wyjaśnienie, bo to są teksty z bardzo różnych, jak rozumiem, gazet, periodyków, portali, bo takie było moje pierwsze wrażenie, jak wziąłem twoją książkę w dłoń i zacząłem ją najpierw przeglądać, kartkować, kiedy otrzymałem ją od wydawcy, za co bardzo dziękuję wydawnictwu Fronda, że kurczę, nie pamiętam tych tekstów z tygodnika do rzeczy. Mówię, to może to napisał, może nie napisał, już zapomniałem.
Nie, ja wyjaśniłem to we wstępie. To są 80% tekstów, to są teksty, które ukazywały się na stronie, na portalu. do rzeczy i one rzeczywiście są tylko dla naszych prenumeratorów stałych. Dlatego czytelnicy papierowego wydania no pewnie się, nie mogli się z tymi tekstami spotkać. 20% to są różne wykłady okolicznościowe, no na przykład wykład z okazji bitwy, rocznicy bitwy chocimskiej, albo wspomniany przeze mnie tekst na temat dialogu międzyreligijnego i świętego Tomasza z Akwinu, ale 80% to jest to, co ukazywało się na dorzeczy.pl, ale nie w wydaniu papierowym, więc stąd to wrażenie.
Zachęcam Państwa do lektury. Tobie, Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że przy jeszcze innych okazjach będziemy mogli się spotkać i porozmawiać.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję Państwu za uwagę.